Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o wpływie diety na rozwój chorób, zwłaszcza określanych mianem cywilizacyjnych, w tym chorób psychicznych i otępiennych, a także schorzeń układu krążenia. Chociaż nadal brak jest wystarczających danych dotyczących ryzyka powstawania autyzmu czy dysleksji, albo zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, depresji, jak i chorób otępiennych, jednak nieprawidłowa dieta i niedobory pokarmowe uznawane są za jeden z czynników ryzyka ich powstawania. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że 85% zgonów w Europie jest spowodowanych chorobami degeneracyjnymi, a choroby psychiczne i mózgowo-naczyniowe miały stanowić w 2020 roku jedno z największych obciążeń zdrowotnych. Według piśmiennictwa zaburzenia określane mianem demencji dotykają znaczną część populacji w wieku podeszłym, stając się jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych, dlatego badacze zwracają uwagę na konieczność profilaktyki, wczesnego rozpoznania i leczenia. Procesy otępienne występowały u przynajmniej 70 milionów osób w 2019 roku. To są dane zebrane ze 155 krajów świata, których liczba według piśmiennictwa wzrasta z każdym rokiem. Wśród otępień najwięcej przypadków wywołano jest chorobą Alzheimera. Wiadomo, że proces wyrodnieniowy mózgowia prowadzący do otępienia zaczyna się na wiele lat przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych, chociaż ciągle brakuje wystarczających wskaźników ryzyka rozwoju demencji, gdzie jednym z nich, jak pokazują badania, może być ocena masy ciała. Długotrwałe niedobory pokarmowe mają ponadto szkodliwy wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, najbardziej oddziałując w okresach kształtowania się mózgowia, ale także w okresie młodości będą miały konsekwencje w postaci gorszego funkcjonowania poznawczego w późniejszych okresach życia, co jest udowodnione w wielu badaniach epidemiologicznych dotyczących wpływu diety na zachowanie funkcji poznawczych w okresie starości, chociaż warto mieć na uwadze, że zaburzenia otępienne w ogromnej większości przypadków są uwarunkowane wieloczynnikowo. Szczególnie jednak brak aktywności fizycznej, niewłaściwe odżywianie i stres w połączeniu z genetyczną predyspozycją opisywane są jako główne czynniki ryzyka problemów zdrowotnych, tym bardziej, że obserwacje naukowe wykazały znaczne zmiany odżywiania i proporcji między określonymi składnikami, w tym kwasami tłuszczowymi, we współczesnej diecie. Naturalna dieta w poprzednich wiekach charakteryzowała się równowagą między kwasami wielonienasyconymi i nasyconymi oraz zrównoważoną proporcją pomiędzy kwasami wielonienasyconymi omega-3 i omega-6, podczas gdy współczesną dietę charakteryzuje zaburzona równowaga między kwasami nasyconymi i wielonienasyconymi, których stosunek ilościowy wynosi 2:1, a także między kwasami tłuszczowymi wielonienasyconymi omega-6 i omega-3, których stosunek wynosi 20 albo 15:1, a powinien się kształtować w warunkach 4:1. Kwasy tłuszczowe są niezbędne dla prawidłowej czynności organizmu człowieka, odgrywając ważną rolę w obszarach poznawczego, społecznego i emocjonalnego funkcjonowania, stanowiąc ponadto główny budulec mózgu i układu nerwowego, a nawet warto pamiętać, że kwasy omega-3 wchodzą w skład każdej komórki organizmu. Zarówno ośrodkowy, jak i obwodowy układ nerwowy zawiera kwasy tłuszczowe szacowane na 60%. Każda odśrodkowa wypustka neuronu, czyli komórki nerwowej, otoczona jest osłonką mielinową, jaka zbudowana jest z kompleksów białkowo-tłuszczowych, od której zależy przewodnictwo i szybkość przewodzenia bodźców, czyli czynność układu nerwowego. Uszkodzona osłonka mielinowa jest powodem zwolnionego przewodzenia impulsów z zaburzoną komunikacją między neuronami. Udowodniono, że kwasy tłuszczowe omega-3, zwłaszcza kwas deksaheksaenowy o skrócie DHA, biorą udział w syntezie także neuroprzekaźników, ich degradacji oraz procesów wychwytu zwrotnego, zwłaszcza takich neuroprzekaźników jak serotonina i dopamina. Kwasy tłuszczowe omega-3, jak już mówiłam, wchodzą w skład każdej komórki organizmu, szczególnie błony komórkowej, i dużą koncentrację omega-3 stwierdzono w miejscach połączeń między komórkami nerwowymi, czyli w miejscach synaps i błon komórkowych, odgrywając ważną rolę w procesach związanych z aktywacją receptorów, a także przewodzeniem sygnałów nerwowych, jak już wspominałam. Kwasy tłuszczowe omega-3 są niezbędnymi składnikami organizmu i trzeba je spożywać z przyjmowanym pokarmem, ponieważ organizm nie jest ich w stanie wytworzyć z innych związków. W ludzkim organizmie występują zarówno kwasy nasycone, jak i nienasycone. Dodatkowo w obrębie kwasów tłuszczowych nienasyconych wyróżniane są jednonienasycone i wielonienasycone. Do kwasów omega-3 zaliczany jest kwas alfa-linolenowy, o skrócie ALA, i eikozapentaenowy, o skrócie EPA, jak i kwas doksoheksaenowy, DHA, odróżniający omega-3 od omega-6, do których zaliczany jest kwas linolenowy, LA i arachidonowy. Zwłaszcza kwas deksaheksaenowy jest jako główny składnik strukturalny mózgu. Jest istotnym czynnikiem rozwoju i wzrostu, wpływając na zdolność uczenia się. Źródłem kwasów omega-3 są zwłaszcza ryby, ale także kwas linolenowy jest obecny w niektórych roślinach, takich jak siemię lniane, nasiona dyni, rzepaku, w orzechach włoskich oraz ciemnozielonych warzywach jak kapusta, jarmuż czy pietruszka. Także mleko krowie zawiera kwasy omega-3. Zbyt wysoki poziom jednak kwasów omega-6 jest szkodliwy, gdyż omega-6 konkurują z omega-3 o dostęp do tego samego enzymu. Pożywienie zawierające kwasy omega-6 prowadzi więc do zahamowania przemiany kwasów omega-3. Najlepsze proporcje kwasów omega-3 i 6 mają oleje lniane i rzepakowy. Wiadomo, że przyjmowanie kwasów tłuszczowych omega przez matkę w stanie błogosławionym wpływa pozytywnie na rozwój dziecka. Jak wspominałam, zmniejszenie zawartości tych kwasów, zwłaszcza DHA w mózgu, związane jest z obniżeniem zdolności uczenia się, zapamiętywania, z odbiorem impulsów słuchowych i węchowych, ma wpływ także na zmniejszenie wielkości neuronów mózgu. Dwa najważniejsze kwasy omega-3, czyli eikozapentaenowy i doksoheksaenowy, występują, jak wspomniałam, w rybach morskich i owocach morza, bogate w kwasy alfa-linolenowy, będący prokursorem omega-3, występują też, wspominałam, w nasionach lnu, w orzechach włoskich, a także w fasoli mungo. W prowadzonych badaniach udowodniono skuteczność suplementacji omega-3 farmakoterapii nie tylko depresji, schizofrenii, ale także u osób z chorobami układu krążenia. W schizofrenii, chociaż etiologia jest wieloczynnikowa, również wykazano poprawę zarówno w depresji, cukrzycy, jak i w chorobach sercowo-naczyniowych. I za chwilę opowiem o wpływie masy ciała na funkcje poznawcze. We'll be right back. Ciągle badany jest wpływ masy ciała na zaburzenia czynności poznawczych, czyli wszelkich umiejętności, które pozwalają poznać otoczenie. Dzięki procesom poznawczym zdobywamy wiedzę, informacje oraz zdolności, wykorzystując je w życiu, a także odczuwane są emocje, zawierane relacje z ludźmi z wpływem na zachowanie. Wśród zdolności poznawczych wymienione są podstawowe, służące głównie do wyodrębniania takich cech jak kolory, kształt, temperatura, wielkość czy rodzaj powierzchni, wysokość dźwięku, ale także do czynności poznawczych zaliczana jest uwaga, czyli umiejętność selekcjonowania bodźców w zależności od wyboru. Uwaga ma związek z czujnością i gotowością do działania. Dzięki uwadze istnieje możliwość koncentracji na tym, co jest odczuwane, widziane i słyszane, co umożliwia także inne procesy umysłowe, jak zapamiętywanie, czy myślenie, słuchanie albo czytanie. Do czynności określanych jako poznawcze zaliczana jest pamięć jako umiejętność zapisywania i przywoływania informacji pochodzących ze zmysłów wzroku i dotykowych, ale także innych. Jak wiadomo, pamięć umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności. Także rozumowanie, czyli logiczne myślenie, jest czynnością poznawczą, jaka umożliwia używanie zdobytej wiedzy, umiejętności, poznanie sensu różnego rodzaju działań. Funkcjonowanie procesów poznawczych staje się bardziej efektywne i bardziej sprawne pod wpływem różnych ćwiczeń, przy czym systematyczny wysiłek poznawczy wywołuje tak zwane zmiany plastyczności mózgu. Wszelkie wysiłki poznawcze, czytanie, pisanie, także rozwiązywanie krzyżówek są widoczne na poziomie zachowania wraz z sprawniejszym wykonaniem zadań i obowiązków, jakie mają odbicie na poziomie budowy komórkowej mózgu, gdyż wraz z ćwiczeniem powstają nie tylko nowe synapsy, czyli połączenia między neuronami, ale także nowe drogi nerwowe, umożliwiające komunikowanie się komórkom nerwowym między sobą. Wykorzystując funkcjonalny rezonans magnetyczny, odkryto także, że podczas różnych czynności, w tym takich jak granie na fortepianie, słuchanie muzyki, aktywizowane są różne struktury mózgu, wpływając na nasz rozwój intelektualny. Dlatego wskazane jest ćwiczenie funkcji poznawczych, w tym pamięci czy koncentracji, ale także pozostałych na każdym etapie życia, od urodzenia po późne lata. Wpływ na powstawanie zaburzeń poznawczych ma wiele czynników, w tym m.in. masa ciała, czyli otyłość albo niedowaga. Wiadomo, że procesy zwyrodnieniowe w mózgu prowadzące do otępienia zaczynają się wiele lat przed pojawieniem się pierwszych objawów klinicznych, chociaż ciągle brakuje wystarczających wskaźników ryzyka rozwoju otępienia, gdzie jednym z nich ma być już wspomniana masa ciała. Stwierdzono w badaniach, że zarówno upośledzenie funkcji poznawczych, jak i ubytek masy ciała wynikają przede wszystkim z procesu nerwowo-zwyrodnieniowego ośrodkowego układu nerwowego, przynajmniej u osób w wieku podeszłym. Wiadomo też, że wszelkie zmiany w zakresie składu ciała, także poprzez nieprawidłowe odżywianie, mogą oddziaływać na struktury mózgowia, przyczyniając się do nasilenia mechanizmów zwyrodnieniowych. Chociaż większość badań dotyczy choroby Alzheimera, wydaje się, że spostrzeżenia na temat masy ciała odnoszą się również do innych rodzajów otępień. W przebiegu procesu otępiennego, zwłaszcza w przypadku choroby Alzheimera, dochodzi do spadku masy ciała nawet do 30-40%, co początkowo wiązano z upośledzeniem odżywiania osób chorych. Według neurologów w każdym okresie otępienia występująca utrata masy ciała wiąże się z gorszym rokowaniem. U osób z niższym wskaźnikiem masy ciała, czyli niedowagą albo wagą na niższych wartościach, stwierdzono większą zawartość patologicznych białek w mózgowiu przy jednoczesnym gorszym wyniku oceny funkcji poznawczych. Okazuje się, że spadek masy ciała występuje nie tylko w okresie już objawów klinicznych otępienia, ale dochodzi do stopniowego zmniejszenia wagi już wiele lat wcześniej, a przynajmniej 2,5 roku przed klinicznym początkiem objawów otępiennych następuje wyraźna utrata wagi ciała, co ma być związane właśnie z postępującym procesem nerwowo-zwyrodnieniowym. Ujawniono związek masy ciała w starości z ryzykiem wystąpienia łagodnych zaburzeń poznawczych, przy czym ryzyko wydaje się większe, im większa utrata wagi ciała. Z drugiej strony zwiększony wskaźnik BMI, czyli masy ciała, nadwaga, a nawet otyłość wydają się czynnikami związanymi z mniejszym ryzykiem pojawienia się zaburzeń poznawczych, co jednak dotyczy podeszłego wieku. I ewentualny związek masy ciała z ryzykiem rozwoju zaburzeń otępiennych jest wyraźnie uzależniony od okresu życia. O ile u osób starszych mniejszy wskaźnik masy ciała, czyli mniejsza waga, wydaje się mieć związek z większym ryzykiem zaburzeń poznawczych, to dla osób w średnim wieku nadwaga, zwłaszcza otyłość, obarczone były większym ryzykiem wystąpienia otępienia w starości. Według badaczy zmiany w różnych okresach życia występują na skutek różnych mechanizmów. U osób w średnim wieku znaczenie mają przede wszystkim czynniki sercowo-naczyniowe, natomiast w wieku podeszłym przeważają procesy zwyrodnieniowe mózgowia. Dlatego według danych piśmiennictwa zarówno zmniejszenie wagi ciała czy masy ciała w okresie bezpośrednio poprzedzającym początek choroby, jak i nadwaga albo otyłość w średnim wieku zaliczane są do czynników ryzyka otępienia i za chwilę opowiem o przyczynach zaburzenia odżywiania. Utrata masy ciała towarzyszy nie tylko otępieniom, ale także innym zaburzeniom poznawczym. Najczęściej ma związek z mniejszą i nieprawidłową jakością podawanych składników pokarmowych, także wskutek zmian zachowania, które wynikają z rozwoju procesu otępiennego, jakie obejmują problemy w codziennym funkcjonowaniu, w tym ograniczone możliwości robienia zakupów czy przygotowywanie sobie posiłku. Także inne zaburzenia psychiczne, które towarzyszą otępieniom, takie jak drażliwość, pobudzenie albo zahamowanie, obniżenie nastroju, dodatkowo utrudniają procesy odżywiania. Zmiany neurobiologiczne zachodzące w trakcie tych procesów otępiennych mają wyjaśniać zmiany nawyków żywieniowych. Już we wczesnych etapach rozwoju otępienia obserwowano uszkodzenie ośrodków, które są odpowiedzialne za regulację apetytu. Jako przykład podawane na przykład jest stopniowe zwyrodnienie obszarów węchomózgowia, czyli zaburzenia węchu obserwowane nawet u osób z nieznacznymi ubytkami poznawczymi. Dochodzi też do zmian w regulacji energetycznej ustroju wskutek stopniowego uszkadzania różnych ośrodków, m.in. podwzgórza i ośrodków autonomicznych mózgowia. W obszarze podwzgórza, gdzie znajdują się ośrodki głodu i sytości, dochodzi do zmian zwyrodnieniowych już we wczesnym okresie rozwoju choroby. Dodatkowo dochodzi także do uszkodzenia obszarów płatów skroniowych, struktur limbicznych, które odpowiedzialne są za regulację apetytu i zachowań żywieniowych. Warto więc pamiętać, że niedobory poszczególnych składników pokarmowych, nawet niezwiązane z procesem otępiennym, prowadzą do zaburzeń uwagi, spowolnienia reakcji oraz utrudnienia zapamiętywania. W przypadkach nasilonego procesu otępiennego, oprócz zmniejszonej podaży składników energetycznych i budulczowych, dochodzi także do znacznego obniżenia dostępności ważnych mikroskładników, w tym witamin i minerałów i wspomnianych już kwasów tłuszczowych, których braki mogą dalej prowadzić do kolejnych, nawet bardzo poważnych zmian w budowie komórek nerwowych poprzez wzmożone procesy stresu oksydacyjnego. Według piśmiennictwa badania ostatnich lat przyniosły informacje ułatwiające zrozumienie procesów łączących zmiany otępienne zależnie od zmiany masy ciała. Z drugiej strony wyższy wskaźnik masy ciała wydaje się być związany z mniejszym prawdopodobieństwem zagrożenia demencją, ale jak już wspomniałam, zwłaszcza w starszym wieku. Jeden z mechanizmów tego procesu jest kojarzony z hormonem białkowym, czyli leptyną wydzielaną przez komórki tłuszczowe, jaka uczestniczy w regulacji łaknienia, a nawet w regulacji gospodarki energetycznej organizmu, której stężenie wzrasta wraz z liczbą komórek tłuszczowych. Leptyna wydzielana do krwi zmniejsza łaknienie, zmniejsza apetyt oraz ilość spożywanego pokarmu. Udział hormonu leptyny w regulacji łaknienia polega na hamowaniu wydzielania pewnych związków peptydowych, konkretnie jednego z neuropeptydów w podwzgórzu, który pobudza apetyt i łaknienie. Wykazano, że u osób chorych na chorobę Alzheimera o niższym wskaźniku masy ciała mają oni zmniejszony poziom leptyny, co jednak nie poprawia łaknienia wskutek wcześniejszego uszkodzenia ośrodków mózgowych, chociaż rola leptyny nie ogranicza się wyłącznie do regulacji łaknienia, ale ma mieć właściwości neuroprotekcyjne, czyli ochronne dla ośrodkowego układu nerwowego. Obserwowana jest odwrotna zależność między poziomem leptyny, czyli hormonem tkanki tłuszczowej, a poziomem funkcji poznawczych. Mniejsza ilość leptyny, czyli hormonu wytwarzanego przez tkankę tłuszczową, ma mieć związek także ze zmniejszeniem substancji szarej hipokampa, odpowiedzialnego za pamięć. Do tego leptyna ma oddziaływać na usuwanie patologicznego białka w mózgowiu. Dostępne dane pokazują, że im wyższe stężenie leptyny, tym mniejsza ilość złogów białka patologicznego w mózgowiu. Leptynie przypisuje się także ważne znaczenie w regulacji wspomnianej plastyczności mózgu, także struktur hipokampu bezpośrednio mających związek ze sprawnością funkcji poznawczych, w tym pamięci. W badaniach na zwierzętach podanie leptyny bezpośrednio do hipokampa spowodowało poprawę pamięci, prawdopodobnie przez wpływ na receptory. Według badaczy prawdopodobnie do zakłóceń w regulacji łaknienia przez leptynę dochodzi już na bardzo wczesnych etapach procesu zwyrodnieniowego mózgu. Jak wynika z badań, zwierzęta obciążone patologicznym białkiem amyloidem jeszcze przed wykształceniem się płytek amyloidowych i mają wyraźne osłabienie funkcji poznawczych, miały także mniejszą masę ciała wraz z niższym poziomem tego hormonu, czyli leptyny. Jednocześnie obserwowano dysfunkcję na poziomie patologicznego białka w neuronach hipokampu, ważnych dla regulacji masy ciała. Wnioski stawiane przez badaczy dotyczą zaburzeń aktywności receptorów, które uczestniczą w regulacji przyjmowania pokarmów, czyli łaknienia, które są obecne w tej strukturze hipokampie, co nasila się w miarę postępów zmian zwyrodnieniowych. Obniżenie stężenia leptyny nie powoduje zwiększenia wydzielania neuropeptydu, nie prowadzi do zwiększenia apetytu i spożywania pokarmów, co z kolei prowadzi do dalszego zmniejszenia tkanki tłuszczowej, w związku z tym zmniejszonej ilości leptyny, osłabieniem efektu neuroprotekcyjnego, czyli ochronnego, i szybszym narastaniem procesów otępiennych. Zaburzenia łaknienia u starszych osób, jak wiadomo, są dość częste, wynikają z wielu różnorodnych przyczyn i nie zawsze wykazują one związek z funkcjonowaniem poznawczym, chociaż tak zwana anoreksja starcza występuje dwukrotnie częściej u osób zagrożonych otępieniem w porównaniu z pozostałą populacją. Leptyna jest jednym z najbardziej poznanych hormonów z grupy adipokin, chociaż poza tymi hormonami dużą rolę przypisywano estrogenom, jakie po menopauzie u kobiety także wytwarzane są głównie przez tkankę tłuszczową. Także poprzez związanie z receptorami, które są zlokalizowane w tych strukturach mózgowych, uczestniczą w procesach uczenia się i pamięci. Wykazano odwrotną zależność między poziomem estrogenu, estradiolu wytwarzanego przez tkankę tłuszczową, a ryzykiem rozwoju otępiennego. Kolejnym zjawiskiem związanym ze spadkiem masy ciała jest ujemny bilans energetyczny ustroju. Przy zmniejszonej podaży składników pokarmowych dochodzi ma do nadmiernego wydatkowania energii, chociaż odmienne zależności występują u osób w wieku średnim, jak już mówiłam. W badaniach dawno już wykazano, że nadwaga i otyłość w wieku średnim jest czynnikiem ryzyka rozwoju otępień, przede wszystkim na podstawie sercowo-naczyniowych czynników ryzyka, czyli uszkodzenia ukrwienia. Okazało się, że samo zwiększenie komórek tłuszczowych w krążeniu przy zmniejszeniu ukrwienia mózgu niszczy istotę białą, prowadząc do upośledzenia funkcji poznawczych. Z drugiej strony, niektóre hormony tkanki tłuszczowej, adipokiny i cytokiny zapalne w połączeniu z innymi produktami tkanki tłuszczowej doprowadzają także do niszczenia komórek nerwowych mózgu. Otyłość może prowadzić do oporności także na insulinę i w konsekwencji do cukrzycy typu drugiego, która obok innych czynników sercowo-naczyniowych, zwłaszcza zaburzeń gospodarki lipidowej, jest ważnym czynnikiem ryzyka powstawania otępienia. Zmiany w mózgu nie ograniczają się także do istoty białej, ale obejmują struktury szare. Także w przebiegu cukrzycy u osób otyłych w strukturach hipokampu odpowiedzialnego za pamięć stwierdza się podobne procesy jak w przebiegu choroby Alzheimera. Najpierw w wyniku wzrostu poziomu insuliny i wolnych kwasów tłuszczowych powstaje pewna oporność komórek tej struktury hipokampu skutkująca brakiem reakcji na insulinę. Ponadto wewnątrz tej struktury zostaje uruchomiony proces zapalny prowadzący do uszkodzenia neuronów. Zarówno hiperinsulinemia, czyli wysoki poziom insuliny we krwi, jak i insulinooporność powodują narastanie agregatów patologicznego białka w chorobie Alzheimera, prowadząc do także zmniejszenia eliminacji w tym mechanizmie usuwania. Mechanizm ten przynajmniej częściowo tłumaczy znaczenie tak zwanych czynników sercowo-naczyniowych w patogenezie nie tylko otępiennych zaburzeń naczyniopochodnych, ale też pierwotnie zwyrodnieniowych, w tym choroby Alzheimera. Z przedstawionej wiedzy wynika konieczność wprowadzenia prawidłowej diety i to nie tylko u osób starszych, ale jak wspomniałam od wczesnego dzieciństwa, a nawet od poczęcia, co dotyczy oczywiście odżywiania matki. I to zarówno pod względem koniecznych dla zdrowia składników pokarmowych, jak i wartości energetycznej, oczywiście wzbogaconej diety w niezbędne mikroelementy, elektrolity i witaminy, które jak powiedziałam, nawet niewielkie niedobory mogą wprowadzać zaburzenia metaboliczne. Jedzenie różnorodnych składników pokarmowych w odpowiednich ilościach, z dużą ilością warzyw i owoców, odzwierciedla piramida żywieniowa, u podstawy której w ostatniej wersji wymieniany jest aktywny tryb życia, ruch i wysiłek fizyczny, o czym należy pamiętać, przygotowując prawidłową dietę. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o wpływie diety na rozwój chorób. Bóg zapłaci za uwagę. Z Panem Bogiem.